Powódź to najmniejszy problem Rosji.
Za rubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański.
Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować wszystkim moim nowym patronom, którymi są Michał, Miłek, Krzysia, Sitarek Lifestyle Photography oraz Krzysztof i Ewstra, którzy do mnie wrócili, a także Karo, Lina, Daniel z Gliwic, Adam Kawa, którzy postawili mi kawę i Wi, który postawiła mi kawę z plackiem. Najserdeczniej wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl/miloszszymański, buycoffee.to/miloszszymański, oczywiście zarubieżą.pl, gdzie możecie kupić sobie moją książkę, którą to w nadchodzących dniach promować będę w Wrocławiu w poniedziałek, 22 kwietnia o 18 w knajpie Nie Tota, znanej wam już mam nadzieję, ulica Kazimierza Wielkiego 50 i następnego dnia we wtorek w Gubinie o godzinie 17 biblioteka przy ulicy Westerplatte 14. Na majówkę robię sobie przerwę, a po majówce, moi drodzy, występować będę z miejsc, które już mam dogadane oczywiście, w Oleśnicy, Bydgoszczy, Kole, Ożarowie Mazowieckim, Mrągowie, Ostródzie, Koninie, Garwolinie, Kutnie, Warszawie, Łowiczu oraz Mielcu. Szczegóły po majówce. Natomiast chciałem jeszcze przed majówką, to znaczy w czwartek, to będzie 25 kwietnia, wystąpić w Legnicy, ale niestety w Legnicy nie mogę znaleźć absolutnie żadnej miejscówki. Więc może powiem tak, jeżeli słucha mnie ktoś z Legnicy, kto ma na przykład jakąś knajpę, gdzie można zrobić stand-upik, to zapraszam do kontaktu, bo chciałem zrobić piknik, ale niestety pogoda szykuje się fatalna. A tymczasem, moi drodzy, już nie przedłużając, zapraszam was wszystkich na odcinek 384. Powodzie w Rosji. Moi drodzy, długo się wzbraniałem przed nagrywaniem o tych powodziach, bo w sumie, no cóż to może być ciekawego, no jest powódź. Ale im głębiej wejść w ten temat, im dłużej to trwa, tym więcej rozkosznych smaczków się pojawia. W związku z tym każdy powód jest dobry, moi drodzy, żeby krytykować rosyjskie władze. I jak się okazuje, ta powódź również. Zacznijmy może od faktów. Fakty są takie, że zalało całkiem spore obszary Rosji. Przy czym wszystko zaczęło się w mieście Orsk, ma ono 180 tysięcy mieszkańców, coś mniej więcej wielkości Olsztyna, w obwodzie orenburskim. W obwodzie orenburskim jest też większe miasto, Orenburg, które ma nieco ponad 500 000, coś jak Poznań. No i to są dwa największe miasta obwodu orenburskiego, który ogółem ma powierzchnię 12 opolskich, a ludność 2 opolskich. No i co się wydarzyło w tym Orenburgu? No w tym Orenburgu wydarzyło się w sumie tyle, że wezbrane wody rzeki Ural podmyły Tamę, następnie przelały się na drugą stronę Tamy, przerwały Tamę, bo wszystkie te trzy procesy zaszły w sumie naraz, prawie że, i zalały miasto Orenburg, czy najpierw Orsk, a teraz fala powodziowa zeszła w Orsku, a weszła w Orenburgu i oczywiście, tak jak płynie rzeka Ural, a płynie sobie dalej do Kazachstanu, do miasta Uralsk, żeby wreszcie ujść do Morza Kaspijskiego w mieście Atyrau, tam wszędzie jest zagrożenie powodziowe, zresztą nie tylko tam. Północny Kazachstan jest podmywany, zalanych jest wiele kazachskich miast. Gdzieś wczytałem wyliczenie, zdaje się, na Azatyk, że w Kazachstanie zalało 6 tysięcy domów, w Rosji prawie 12 tysięcy domów. Przy czym w języku rosyjskim słowa dom używa się na dom jednorodzinny, jak i na bloki. Także tutaj taka mała gwiazdeczka, więc tutaj co najmniej kilkadziesiąt tysięcy ludzi ma zalane domy. Przy czym ewakuowano kilkaset, około 600 tysięcy ludzi, czyli 1/3 ludności całego obwodu orenburskiego. Co dalej, moi drodzy? Dalej sytuacja jest taka, że szanse na to, że sytuacja się uspokoi, są, już widać, że powolutku przechodzi. W ogóle skąd się wzięła ta fala powodziowa? Ta fala powodziowa ma przyczyny jak najbardziej naturalne. To znaczy, z jednej strony były obfite deszcze, teraz wiosenne, z drugiej strony były obfite opady śniegu zimą, więc dużo śniegu zalegało w górach, no i z trzeciej strony przyszła gwałtowna odwilż. To znaczy, średnia temperatura dla obwodu orenburskiego w kwietniu wynosi plus 7 stopni historycznie. Natomiast przez pierwszy tydzień kwietnia, za dnia było około 20, a nocą było około 10 stopni, to nam wychodzi średnia dobowa 15, a nie 7 stopni. Więc gwałtowne ocieplenie się pojawiło teraz. Poza tym, że napadało dużo deszczu i wcześniej dużo śniegu i było co spływać z tych gór, to jeszcze, ponieważ ocieplenie nastąpiło tak gwałtownie, to grunt, który był zamarznięty, nie rozmarzł od razu, bo to jakby temperatura się podnosiła stopniowo, to by to stopniowo spływało, stopniowo sobie rozmarzało. A tutaj na zamrożony po prostu na kość grunt spada deszcz, gwałtowne ocieplenie, topnieje śnieg i po prostu woda spływa po tym lodzie w dół, napełnia rzeki, te rzeki potem wylewają. To, znaczy powiedziałem naturalne, oczywiście te gwałtowne zmiany klimatyczne no nie są tylko i wyłącznie dziełem natury, bo my się do tego sporo dokładamy. Oczywiście ja wiem, że jest bardzo wielu niestety polityków, którzy jak tylko zobaczą śnieg, to rzucają na swój Twitter zdjęcie śniegu i ha, lewaki, nie ma ocieplenia klimatu, nie ma zmian klimatycznych, bo jest styczeń i jest śnieg. Sam fakt, że kogoś podnieca fakt, że w styczniu jest śnieg, już pokazuje, jak poważna jest ta sytuacja. Poza tym, moi drodzy, zwróćcie uwagę, że jak ktoś pisze, nawet jeżeli jest prezydentem średniej wielkości kraju, a właściwie dużego europejskiego kraju, i mówi, że nie wierzy w to globalne ocieplenie, to nie ma żadnego znaczenia, w co kto wierzy, moi drodzy. Każdy sobie może wierzyć, w co mu się podoba. Wiedza i wiara się wzajemnie wykluczają. Bo jeżeli coś wiesz, to nie musisz w to wierzyć, a jeżeli czegoś nie wiesz, no to zostaje ci tylko w to wierzyć. W dużym skrócie mówiąc, do czego zmierzam, moi drodzy. Zmierzam do tego, że wiara dowolnego człowieka nie zmienia faktu, że mamy mierzalne dowody na to, że następują gwałtowne zmiany klimatyczne. Zwróćcie uwagę, że ten rok jak na razie jest najcieplejszym rokiem w historii pomiarów. Poprzedni najcieplejszy rok to był 23, a poprzedni zdaje się 21. I ogólnie tych rekordowe temperatury nie następują raz na 100 czy na 20 lat, tylko prawie że co roku już teraz. W związku z tym ewidentnie klimat się zmienia. Ale to, że się klimat zmienia, to nie znaczy, że wszędzie będzie od razu zaraz super cieplej, ponieważ jeżeli ktoś wie chociażby podstawowe rzeczy o tym, jak działa pogoda, o fizyce pogody, to wie, że na przykład wiatr wieje z obszaru wyższego ciśnienia do obszaru niższego ciśnienia, na przykład. Albo, że jeżeli prądy morskie na przykład przesuwają się dlatego, że gdzieś jest cieplejsza woda i ona sobie płynie w kierunku, gdzie jest zimniej. Stąd jest prąd morski. Albo na przykład ciepła woda zajmuje więcej miejsca, ma mniejszą gęstość, więc wynurza się na powierzchnię, a pod spodem staje zimna woda, bo ma większą gęstość. Oczywiście punkt przegięcia jest w temperaturze plus 4 stopni. Od poniżej plus 4 stopni woda się rozszerza, stąd lód zajmuje więcej miejsca, więc jak wsadzisz piwo do zamarzalnika, to butelka ci pęknie. Także to nie jest lekcja fizyki oczywiście. Chciałem tylko zauważyć, że mamy mierzalne dowody na to, że klimat się gwałtownie zmienia i że te gwałtowne zmiany niekoniecznie będą oznaczać, że zaraz będzie cieplej, a po prostu będzie inaczej, gwałtowniej. No, tak jak na przykład było w Dubaju przez ostatnie dni, gdzie w ciągu jednego dnia spadło tyle samo deszczu, co normalnie tam pada w rok. To nie jest normalne zjawisko. O powodziach w Dubaju też wyszedłby fajny odcinek. Jarałbym się tym niesamowicie, ale w sobie nie ma o czym gadać. No popadał deszcz, zalało, zmyło ludziom samochody, a ponieważ w Dubaju nie ma systemu kanalizacji deszczowej, bo jest tyle piachu, że ona by się zapchała, więc po prostu woda stała na ulicach. No, ale to jest Dubaj, to jest osobny temat. Ale wróćmy do Rosji. Więc tak, mamy sytuację, w której jest ogromna nadwyżka wody, która spływa do rzek. Teraz, problem z rzeką Ural jest taki, że na rzece Ural jest Tama. No i teraz mały off-top. Mianowicie, wielokrotnie myliłem słowa Tama i Zapora, co wielokrotnie było mi wytykane. Ja się zwyczaj takim wytykaniem za bardzo nie przejmuję, bo większość ludzi nie zna różnicy między tamą a zaporą. Ja również nie znałem do wczoraj. W związku z tym, jakby używając języka potocznego w tym wypadku, uczułem się usprawiedliwiony, ale teraz sobie doczytałem, już wiem, że zapora jest w poprzek rzeki i za zaporą powstaje zbiornik i na przykład można na niej załadować hydroelektrownię, a tama to jest no, wzdłuż rzeki, żeby nie zalało, czyli wał przeciwpowodziowy na przykład. Na pewno to jest znacznie bardziej skomplikowane niż teraz mówię. Pozdrawiam wszystkich speców od budownictwa. Natomiast to jest definicja, która mi osobiście wystarczy. Tama wzdłuż, zapora w poprzek. No i o co chodzi? W poprzek rzeki Ural jest zapora Iriklińska. Od wsi Iriklińsk, który znajduje się przy tej zaporze. Za tą zaporą znajduje się zbiornik Irikliński, który jest całkiem konkretny. On ma w najszerszym miejscu 8 km, najdłuższym 80, 3000 km sześciennych wody się w nim mieści. I jak poziom wody w tym zbiorniku się podniósł, to zapora Iriklińska musiała zostać otwarta po to, żeby awaryjnie zrzucać wodę z tego zbiornika, no bo jakby zapora puściła, to jest kaplica absolutna, nie? I tu warto podkreślić, że 3000 km sześciennych wody to jest tyle, że jakby to wylać na Polskę, to mamy na całej Polsce warstwę 10 metrów wody, nie? Także naprawdę konkretna pojemność jest tego zbiornika. W każdym razie zapora zaczęła awaryjnie zrzucać wodę, więc poziom wody w rzece Ural zaczął się podnosić. Tamy wzdłuż rzeki Ural, na przykład w Orsku, były obliczone na to, że wszystko będzie cacy i to wszystko zdąży spłynąć w kontrolowany sposób, jeżeli zapora Iriklińska będzie zrzucała wodę w tempie nieprzekraczającym 800 metrów sześciennych na sekundę. A zapora ta zrzucała wodę w tempie 2200 metrów sześciennych na sekundę, więc prawie 3 razy więcej. W związku z tym sytuacja zaczęła się robić groźna. No i tamy na rzece Ural w Orsku puściły. 5 kwietnia, 6 kwietnia i 7 kwietnia. Trzy różne tamy. No i tutaj teraz kilka słów o tych tamach. Otóż w momencie, kiedy mieszkańcy Orska zaczęli się martwić, że coś jest niedobrze, to burmistrz miasta mówił, że dopiero co był na tamach, obczaił je, wszystko jest cacy, wszystko jest spoko, nie rozsiewajcie fejków, bo wszystkie informacje o tym, że tamy mogą puścić, to są oczywiście fejki. A tamy te zostały zbudowane, w 2011 roku je budowano, budowano dlatego, że w Orsku w 2004 roku była potężna powódź. Wysupłano więc miliard rubli, to w owym czasie było 100 milionów złotych, na budowę tych tam. No i wtedy już budowa ta była mocno krytykowana, że to jest strasznie drogie, ale ówczesny mer miasta powiedział, że nie ma co tutaj krytykować, to musi być drogie, bo jak chcesz zrobić dobrze, to musi być drogo, nie ma innej opcji, ale teraz jak zrobimy, to użył określenia Pacztina Siegda, czyli praktycznie na zawsze unikniemy zagrożenia powodziowego. W przypadku Rosji, rosyjskiej infrastruktury, praktycznie na zawsze, to znaczy w tym wypadku jakieś 12 czy tam 13 lat. No, dlaczego te tamy puściły? Po pierwsze dlatego, że one były zbudowane w taki sposób, że były w stanie wytrzymać poziom wody w rzece Ural wynoszący 5,5 metra. No tylko problem polega na tym, że fala powodziowa miała 11 metrów, więc z luzem rozwaliła tę tamę i się przez nią przelała. Czy dało się to przewidzieć? Bo teraz mer miasta, minister do spraw nadzwyczajnych, gubernator obwodu mówią, że tego się nie dało przewidzieć, że takie powodzie zdarzają się raz na 100 lat. No nie do końca, bo w 2004 roku fala powodziowa w Orsku miała 6,5 metra, czyli już o metr więcej niż tama. Ale to jest nic. Bo w 1957 roku, a więc w żyjącej pamięci, raptem 60 niecałe lat przed budową tejże tamy, fala powodziowa miała 12 metrów. W latach 40. była powódź, gdzie było 11 metrów. Więc spokojnie można było przewidzieć, że w Orsku może pojawić się fala powodziowa, która to przekracza 5,5 metra. Bez większego problemu. Nie jednak zdecydowano się na budowę tamy wysokości 5,5 metra. Dlaczego? No dlatego, że taka jest tańsza. Tutaj wybaczcie oczywisty wniosek, ale niższa tama jest tańsza. W ogóle, żeby było śmieszniej, to wychodzi na to, że ta tama została zbudowana bez absolutnie żadnych zabezpieczeń, które by ją zabezpieczały przed wymywaniem piachu z tej tamy, bo to jest wał ziemny po prostu, nie? I zasadniczo, jak się robi tamę w tej konstrukcji, to stosuje się na przykład takie płachty grube, które się kładzie na tą tamę, żeby woda nie wymywała piasku, albo rdzeń się robi z czegoś, czego woda nie wymyje. Tutaj nie, to po prostu usypano wał ziemny, najtaniej jak się dało, po to, żeby ci, którzy budowali te tamę, przytulili jak najwięcej pieniędzy dla siebie. No to jest oczywisty wniosek, ale tak właśnie działa Rosja, że car Putin rozdaje kontrakty, rozdaje fabryki, rozdaje kopalnie i tak dalej. No i jego, prawda, w tym feudalnym ostroju, można powiedzieć, lennicy wykonują jego polecenia, no i dostają w zamian za to dużo, dużo pieniążków. No i bajer polega na tym, że zbudowano tę tamę, która jest droga, ale za to nie zabezpiecza przed powodzią. Jeszcze zanim ta tama puściła, na dwa dni zanim ta tama puściła, mer na swoim telegramie pisał, że wszystko będzie cacy, luzik, w ogóle nic się nie stanie, to jest dobry test dla naszej tamy, dla naszych zabezpieczeń przeciwpowodziowych, w ogóle nic się nie martwcie, wszystko będzie cacy. Po czym dwa dni później tama puściła, no i się zrobił problem. Okazało się też wtedy, że miasto wydaje rocznie na utrzymanie tej tamy równowartość 60 czy 55 tysięcy złotych rocznie. To, moi drodzy, jak sobie wyobrazicie, że całe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Orska miało polegać na tym, że jest zatrudniony jeden gościu na etacie, który dostaje do łapy w tym wypadku 4 tysiące złotych brutto i on tylko ma chodzić wzdłuż tego wału i patrzeć, czy on ciągle jest cały, to już wyczerpuje cały budżet na utrzymanie tamy. Nawet nie ma mowy o wynajęciu koparki, żeby coś tam gdzieś podsypać, nie? No. I to się oczywiście bierze stąd, że na infrastrukturze w Rosji się bardzo mocno oszczędza, ponieważ są ważniejsze rzeczy, czyli na przykład willa nad jeziorem Como, czy nad Lazurowym Brzeszem, albo częściowo ostatnio też zbrojenia. I teraz zwróćcie uwagę, moi drodzy, że mówiłem o tym już parokrotnie wcześniej, że wydatki na rzekę H, czyli na infrastrukturę w Rosji, regularnie są zmniejszane. No i w 25 roku mają osiągnąć 100 miliardów rubli w skali budżetu federalnego, podczas gdy lat temu 3 to było 800. To jest ten poziom upadku, no, budżetów na infrastrukturę. I to obserwowaliśmy w styczniu, kiedy rosyjskie elektrociepłownie się poddawały, rury ciepłownicze wystrzelały wrzątkiem, ludzie zamarzali w swoich mieszkaniach i tak dalej. No i to nas przywodzi do mojej ulubionej definicji infrastruktury. Moi drodzy, infrastruktura to jest wszystko to, czego nie zauważamy, dopóki się nie zepsuje. Czyli w sumie tak samo jak ze zdrowiem. Tak samo jest z infrastrukturą, ale wydatki na infrastrukturę jest bardzo łatwo obciąć, bo jak tu i teraz przytniesz wydatki na remonty wałów powodziowych na przykład, to tego nie widać. Dopóki nie przyjdzie powódź, tego nikt nie zauważy. Jeżeli tu i teraz przytniesz wydatki na przykład wymianę rur ciepłowniczych, to nikt tego nie zauważy, dopóki ta rura nie pęknie. A do tego czasu możliwe, że ktoś inny będzie gubernatorem, merem miasta albo ministrem. Bo tu warto zauważyć, że w rosyjskim systemie nie ma czegoś takiego jak samorząd. Wszyscy są tak naprawdę mianowani. Ono myśli gubernatorów, bo tam na niższych szczeblach to jest trochę inaczej. Ale gubernatorzy regionów są mianowani, a Putin zdecydował się wprowadzić mianowanie gubernatorów regionów po tym, jak był zamach terrorystyczny w Biesłanie w 2004 roku. Z jakiegoś powodu to było według niego powiązane. No i teraz bajer polega na tym, że w Rosji ustroju federalnego nie ma, jest absolutnie scentralizowana dyktatura, natomiast Rosja, Putin, przypomina sobie jednak o ustroju federalnym, jak jest jakiś problem. Na przykład, jak był COVID, to nagle sobie Putin przypomniał, że Rosja jest federacją i niech to głowy regionów zajmują się walką z pandemią, no i to oficjalnie było zepchnięte na regiony, bo Putin nie chciał się pokazywać z porażką. No i teraz jest to samo. Są powodzie w Rosji, w wielu zresztą regionach, nie tylko w obwodzie orenburskim. Zdaje się, 20 regionów jest dotkniętych powodziami w tej chwili, czyli 1/4. I nagle się okazuje, że walka z powodzią to są uprawnienia regionów, regionów, które nie mają te pieniędzy, bo wszystko jest oczywiście w budżecie centralnym. No ale to jest taki właśnie federalizm w wersji najbardziej karykaturalnej, czyli jesteśmy federacją wtedy, kiedy centrum nie radzi sobie z problemami i trzeba na kogoś zepchnąć winę. Do tego wszystkiego jeszcze dochodzi postawa ministra do spraw nadzwyczajnych, Aleksandra Kurienkowa, który to zjawił się w Orsku, wjechał tam amfibią. W momencie, kiedy ludzie nie mieli żadnej pomocy ze strony państwa, minister jeździ amfibią po mieście. To zostało przywitane delikatnie mówiąc z pogardą. W każdym razie on powiedział, że przecież ludzie się nie chcieli ewakuować, a ministerstwo już tydzień wcześniej ostrzegało, że trzeba się ewakuować. No to się ludzie wkurzyli straszliwie, no ale no cóż, no Rosjanie przywykli, że im się kłamie prosto w oczy i to łykają, nie? Ministerstwo niczym nie ostrzegało. Więcej, wszelkie informacje o tym, że jest zagrożenie powodziowe w Orsku, były nazywane fake newsami. No w związku z tym wyciągnijcie wnioski sami. Jak to zwykle władza robi, to się zdaje się fachowo nazywa gaslighting, w sensie, że mówisz, że robiłeś coś, czego nie robiłeś i wmawiasz komuś, że źle pamięta. W każdym razie, tu warto jeszcze podkreślić, że państwo całkowicie zwala winę na ludzi, ale też na siebie nawzajem, różne agendy. To znaczy, władze miasta twierdzą, że wał był w porządku, eksploatowany, ale był źle zbudowany. Bo władze odpowiadają za utrzymanie tego wału. Natomiast generalny wykonawca tegoż wału mówi, że nie, wał był cacy, myśmy go zbudowali zgodnie ze sztuką, ale był źle utrzymany i dopuszczono do tego, żeby to gryzonie przegryzły ten wał. I tu, moi drodzy, zadumajcie się na tym chwilę. Wyobraźcie sobie potężny wał przeciwpowodziowy, który rozwalają gryzonie. To oczywiście w teorii jest możliwe. No i po to właśnie się wynajmuje kogoś, żeby chodził wzdłuż wału i patrzył, czy nie ma kretowisk, na przykład, nie? Natomiast no w tym wypadku to jest oczywiście śmieszne, nie? Ale warto tu jeszcze zauważyć, że temat ten podchwycili Ukraińcy i Ukraińcy już robią memy, że wiecie, kto zniszczył ten wał?
Bubr, kurwa! Ja pierdolę, jakie bydle!
Tak jest. Nasz polski dywersant. W każdym razie, rosyjski komitet śledczy oczywiście zaraz wystartował ze śledztwem, no bo państwo rosyjskie nie jest w stanie zbudować poważnych zabezpieczeń przeciwpowodziowych, nie jest w stanie dbać o zabezpieczenia przeciwpowodziowe, nie jest w stanie informować swoich mieszkańców o tym, że jest zagrożenie powodziowe, żeby się ewakuowali, ale jak najbardziej jest w stanie ich zamykać do więzienia. No więc śledztwo trwa, winni się na pewno znajdą. Tymczasem, moi drodzy, w 2013 roku było już postępowanie sądowe w związku z budową tejże tamy i wtedy sąd na potrzeby wydania orzeczenia zamówił ekspertyzę z budowy tejże tamy u biegłego sądowego w dziedzinie budownictwa lądowego Oliega Diakariowa, który to sporządził ekspertyzę, z której wynikało, że dopuszczono się 30 paru uchybień sztuki budowlanej przy budowie tejże tamy i że ta tama została zbudowana źle. Sądowi się ta ekspertyza z jakiegoś powodu nie spodobała, może dlatego, że rosyjskie sądy wiedzą więcej o budownictwie od biegłych sądowych, a może dlatego, że rosyjskie sądy biorą w łapę. Ja tam nie orzekam jednoznacznie, bo nie wiem, nie znam żadnego rosyjskiego sędziego, może faktycznie znają się na budownictwie. W każdym razie sąd postanowił, że ta ekspertyza została oczywiście wydana z naruszeniem i uchybieniem wszelkich procedur i zamówił drugą. No i ta druga była następująca, że tama jest cacy, miód malina i lecimy do przodu. W związku z tym sprawa przycichła. W czerwcu 2020 roku rosyjski technadzor, Rostechnadzor to się fachowo nazywa, czyli ten Urząd Dozoru Technicznego, po polsku można powiedzieć, przeprowadził postępowanie wokół tejże tamy i wyszło, że 38 uchybień oni znaleźli i polecili jak najszybciej, natychmiastowo usunąć te uchybienia, doinwestować te tamy i nałożył na miasto grzywnę w wysokości 20 tysięcy rubli. Jeżeli ktoś nie wie, ile to jest 20 tysięcy rubli, to jest równowartość pensji minimalnej. To była kara, którą miało zapłacić miasto. Miasto się spierało z Rostechnadzorem. Miało to wszystko załatwić do końca 2022 roku. To się nie wydarzyło. Rostechnadzor wysyłał kolejne pisma do władz miejskich z zapytaniem, no mordeczki, tu była kara, kiedy załatwicie problem tejże tamy. A miasto, no, już tam ogarniamy, już robimy. No i z tego wyszło tyle, że Rostechnadzor wysyłał kolejne pisma, mówił zaraz, no 22 roku się nie wyrobiliście. No cóż, no była pandemia, straszne, potem wojna, no dobra, ale weźcie to się wyróbcie. No i ostatnie pismo Rostechnadzor wysłał 2 kwietnia, a tama puściła 5 kwietnia wieczorem. Także taka sytuacja, nie? W każdym razie, moi drodzy, to oczywiście nie jest taki pierwszy przypadek w Rosji. W 2012 roku była potężna powódź w obwodzie krasnodarskim. Konkretnie w mieście Krymsk, które mieści się niedaleko tego półwyspu, znaczy na tym półwyspie, który się styka prawie że z Krymem. Więc w tymże Krymsku była potężna powódź po tym, jak wylała rzeka Adagan. I tutaj jest ciekawa rzecz, ponieważ ta rzeka wylała dlatego, że w poprzek nie idzie rurociąg. I na tym rurociągu zatrzymywały się śmieci. I w pewnym momencie zastopowały bieg rzeki. Dokładnie to samo wydarzyło się we wsi Valea Mare, Mołdawii, która to jest główną bohaterką jednego z rozdziałów mojej książki do zakupu, których wszystkich oczywiście zapraszam, którzy jeszcze nie mają. W każdym razie, po tejże powodzi, która miała miejsce w Krymsku, no to wiadomo było, że były przerzucanie się odpowiedzialnością z gubernatora na mera, z mera na zarząd gospodarki nieruchomościami miejskimi, czy jakoś tak to się tłumaczy na polski. No w sumie niewiele z tego wyszło oczywiście. No i co dalej, moi drodzy? Dalej sytuacja jest taka, że na chwilę obecną nie tylko zalany jest Orsk, nie tylko zalany jest Orenburg, oczywiście nie całe, ale spore kwartały, że tak powiem, dużo kwartałów miasta. Fala powodziowa idzie, jak mówiłem, do Kazachstanu. Wylały też inne rzeki południowo-syberyjskie. Jest bardzo groźna sytuacja w obwodzie tiumieńskim, w obwodzie kurgańskim. No i w regionie północno-kazachstańskim, wschodnio-kazachstańskim, ale to wiecie, no mój Boże, no powódź wiosną, normalna rzecz przecież, nie? Państwo nic z tym nie mogło zrobić. A jak jest kampania wyborcza, czy jakakolwiek inna okazja, to Putin mówi, że silne państwo i dyktatura są ważne po to, żeby zabezpieczyć obywateli od wszystkiego. No i tak to działa, nie? Czasem państwo może, a czasem, jak się okazuje, państwo nie może, nie mogło i głupim byłoby się spodziewać, że w ogóle mogło. Lepiej, zanim rzeka wylała w Orsku, to mieszkańcy Orska, niektórzy, sami się zwołali i umacniali wały workami z piaskiem. No i wtedy właśnie władze miejskie mówiły, że co wy robicie, debile, rozsiewacie fejki i w ogóle przestańcie to robić. Także taka sytuacja, nie? Nie daj Boże, żeby obywatele się mobilizowali. Nie daj Boże, żeby obywatele poczuli, że mają jakąkolwiek sprawczość. No, co dalej? Dalej sytuacja jest taka, że gubernator, a właściwie to się teraz nazywa głowa obwodu orenburskiego, spotkał się z mieszkańcami i na początek ich opierdzielił, że rozsiewają fejki, żeby wyłączyli w ogóle wszyscy telefony. Nie wolno nagrywać tego, co on mówi, bo nie wolno. No i ogólnie był wulgarny, opryskliwy i chamski wobec mieszkańców, którzy przyszli się, prawda, wykłócać o to, że miasto nic nie robi, że jakby cały region nic nie robi. Ale region zaczął robić. Region zaczął wypłacać rekompensaty ludziom, którzy stracili swój majątek. Ile? Jeżeli nastąpiła całkowita utrata majątku, to 100 tysięcy rubli na człowieka. 100 tysięcy rubli, moi drodzy, to jest 4300 zł, czyli pensja minimalna w Polsce z kolei. Jeżeli twój dom odpłynął z falą powodziową, to dostajesz 4300 zł. A jak go tylko podtopiło, to połowę tego. Czy twoje żona, dzieci, rodzice, z kim tam mieszkasz, też, ale no, still. 4300 zł to, no wyobraźcie sobie, twój dom zalało. 4300 zł to, no właściwie to wystarczyłoby na to, żebym odzyskał pieniądze za mój zalany samochód na przykład. No i tu się impreza kończy, nie? No. W każdym razie państwo, no wincy nie ma. No co zrobisz? Nie dam wincy, bo wincy nie mam. No ciekawe jest to, że na przykład na rakiety mają. Ba, nie tylko na rakiety. Jeżeli zapiszesz się, podpiszesz kontrakt na służbę na specjalnej wojennej operacji, podpiszesz ten kontrakt w Moskwie jako przedstawiciel obwodu moskiewskiego, bo te obwody muszą wyrobić normy przecież, więc płacą za podpisanie kontraktu, a potem jeszcze osobno płacą żołd. Więc jak podpiszesz kontrakt w obwodzie moskiewskim, to dostajesz 1 000 000 rubli z góry, a potem 200 tysięcy miesięcznie. No? Jak pojedziesz na specoperację. A jak ci zalało dom, to 100 tysięcy. Raz. Just saying, nie? Nie zdziwię się, jak za chwilę się okaże, że ludzie, którzy stracili domy, nie wiem, fabryka, w której pracowali, też odpłynęła, albo ich sklep i po prostu nie mieli co zrobić, poszli na wojnę. Absolutnie się nie dziwię, jak się dowiemy, że nagle z obwodu orenburskiego mamy dużo ochotników, prawda, do służby. To też świetnie pokazuje, jakie są priorytety państwa rosyjskiego, nie? W sensie priorytetem jest to, że mieć jak najwięcej mięsa do szturmowania na ukraińskim froncie, a to, że ci, którzy nie pojechali na wojnę, przymierają głodem albo żyją w rozpadającym się państwie, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Niestety, moi drodzy, większość Rosjan zdaje się tego kompletnie nie rozumieć. Natomiast tego typu zjawisk będzie znacznie, znacznie więcej. Po pierwsze z uwagi na zmiany klimatyczne, a po drugie z uwagi na to, że jak Rosja nie serwisuje swojej infrastruktury, no to ona będzie coraz bardziej wadliwa. Tutaj nie trzeba być ekspertem od budownictwa, żeby wiedzieć, że jeśli dzisiaj przyciąłeś stówę na wydatkach na utrzymanie infrastruktury, to jutro musisz wydać 200 stówy, żeby nadgonić to, co nie było zakonserwowane, co nie było zrobione, plus zrobić rzeczy bieżące. Więc jak przez 10 lat przecinasz na wydatkach na infrastrukturę, to trzeba potem za te 10 lat oddać. Często nawet jeszcze więcej niż kosztowałoby utrzymanie tej infrastruktury, bo już nie da się jej wyremontować, trzeba ją odbudować. W związku z tym Rosję czeka taki powolny, kroczący rozpad. I Rosja nie rozpadnie się od razu, nie rozpadnie się ani w rok, ani w 10 lat. Będzie się po prostu stale rozpadać, będzie gnić. Dokładnie w ten sposób, jaki obserwujemy teraz. Bo dzisiaj nie wydali na remont tamy, jutro też nie wydadzą, pojutrze ona przerwie w innym miejscu, inne miasto zostanie zalane i tak dalej, no i tak kolejne miasta będą niszczone i ludzie będą mieli do wyboru żyć właśnie w tym leju po bombie, nazwijmy to w ten sposób, albo iść na specjalną operację i tam zarobić pieniądze. W każdym razie warto tu jeszcze zwrócić waszą uwagę na to, że Rosja nie wie, ile ma zapór na rzekach. Ani tam. Specjalna komisja Dumy w 2020 roku próbowała policzyć wszystkie obiekty infrastruktury hydrotechnicznej i im się to nie udało. To znaczy, według jednych danych mieli tyle, a według innych danych mieli mniej, a według jeszcze innych danych mieli więcej. Oni sami nie wiedzą, ile w Rosji jest tam i zapór. A skoro nie wiedzą, ile jest tam i zapór, to absolutnie nie są w stanie zaplanować wydatków na utrzymanie tej infrastruktury, nawet by chcieli ją utrzymywać oczywiście, bo nie chcą, to już wiemy. W każdym razie efekt tego jest taki, że skoro nie wiesz, ile masz, no na przykład tam, to nie wiesz, ile pieniędzy potrzebujesz na ich serwisowanie, no i one będą serwisowane coraz gorzej. I tu warto zwrócić uwagę na to, że jak sobie stoi zapora na rzece, to ona blokuje naturalny bieg rzeki. I teraz płynie sobie rzeka i ona niesie ze sobą piachy, muły, jakieś iły, tego typu rzeczy. I to sobie płynie razem z rzeką i jest wymywane do morza. W związku z tym rzeka jest coraz głębszej dolinie, bo przez tysiące lat płynąca woda wywala piach, no i dolina rzeki się robi coraz głębsza i głębsza. Poza tym, moi drodzy, u ujścia rzeki widać wyraźnie, że jak się spojrzy nawet na zdjęcie satelitarne, ale to musi być duża rzeka, szczególnie polecam tutaj Kongo. Jak sobie zobaczycie, jak wygląda, nawet na Google Mapsach można spojrzeć. Z satelity ujście rzeki Kongo, to widać, że od ujścia rzeki Kongo jest wyraźny ślad na dnie morskim tego wszystkiego, co rzeka naniosła. I teraz, jeżeli w poprzek rzeki znajduje się zapora, to te piachy nie są przenoszone dalej. Woda, która służy do napędzania hydroelektrowni, która jest zamontowana na takiej zaporze, ona działa w ten sposób, że woda z góry zapory spada na dół i wykorzystując jej energię potencjalną porusza turbinami. Te turbiny produkują prąd. W związku z tym woda nie jest brana z dołu i na dole pod zaporą zbiera się piach, muł i tak dalej. Jego z czasem przybywa coraz bardziej. I to trzeba regularnie wywalać stamtąd, po prostu. Ale na to potrzeba pieniędzy. Jeżeli tego nie robić, to dno zbiornika, który znajduje się za tamą, się po prostu podnosi, no i też rośnie napór na tę tamę, ale to jest tam osobna sprawa, czy na tę zaporę. W każdym razie Bayer polega na tym, że jak się tego nie robi, ten zbiornik się robi coraz płytszy i mieści coraz mniej wody. Więc jakakolwiek kolejna powódź może być jeszcze bardziej katastrofalna, ponieważ zbiornik mieści mniej wody, więc więcej wody się może przez niego przelać. Teraz, żeby się woda nie przelała poprzez zaporę na rzece, to trzeba ją awaryjnie zrzucać, tak jak się to dzieje w tej chwili. Więc każda kolejna powódź jest potencjalnie coraz groźniejsza. Więc przycinanie pieniędzy na utrzymanie infrastruktury się mści po trzykroć, po czterokroć, po pięciokroć. No ale oczywiście rosyjskie władze mają to gdzieś, bo jakby nie dbają o swoich ludzi, tylko o to, żeby utrzymać się u władzy i jak najwięcej pieniędzy tym ludziom ukraść. Proste. No i na to wszystko jeszcze mam oczywiście tę warstwę propagandową, trochę o tym mówiłem. Mówiłem o tym, że gubernator mówił, że opierdzieli ludzi, że rozsiewają fejki, to stało mer miasta. Minister spraw nadzwyczajnych mówił, że przecież ostrzegali, a ludzie z własnej woli nie chcieli się ewakuować i tak dalej, więc to ludzie są głupi, to jest wina ludzi. No i na to wszystko jeszcze dochodzi warstwa propagandy ogólnokrajowej, moi drodzy. Więc ja mam takie guilty pleasure, że no czytam Komsomolską Prawdę i w Komsomolskiej Prawdzie na głównej stronie kp.ru dzisiaj nie ma ani jednej informacji o powodziach w Rosji. Jest informacja o powodzi w Dubaju. Jest informacja o tym, że Natalia Oreiro wystąpi w rosyjskim filmie noworocznym. Jest dużo informacji o bohaterach specoperacji, w tym o dziewczynie, która znalazła miłość na pierwszej linii frontu. Tam spotkała swojego ukochanego i ona mówi, cytuję, komandirować tankom okazales lekcie, ciem rukować zic i zbierkomam. Czyli dowodzenie czołgiem okazało się łatwiejsze niż prowadzenie komisji wyborczej. Znaczy, ja się nie dziwię, bo prowadzenie komisji wyborczej w Rosji to jest bardzo ciężka praca, bo trzeba dosypywać strasznie dużo głosów do urn. Natomiast tego typu historiami są Rosjanie karmieni, ale o tym, że południe ich kraju, no i tam niektóre regiony na zachodzie też, są w stanie zagrożenia powodziowego i setki tysięcy ludzi stracili majątek życia, no to tego się akurat nie dowiedzą. No i tak to, moi drodzy, działa. Skoro się o czymś nie mówi, to znaczy, że to nie istnieje. Jak przyszli po socjalistów, to nie protestowałem, bo nie byłem socjalistą. Jak przyszli po Żydów, to nie protestowałem, bo nie byłem Żydem. A jak przyszli po mnie, to nikt nie protestował, bo nikogo już nie było. No i to samo jest z Rosjanami. Jest powódź w twoim regionie? Nie. To co się przejmujesz? No i tak to się kula. No i jest jeszcze jedna warstwa, czyli solidarność Rosjan. Bardzo wielu Rosjan żyje na piętrach swoich zalanych domów, gdyż boi się maruderów, którzy okradają domy, które ludzie zostawili. Sporo osób zostało już złapanych przez policję, no bo coś policja musi robić. Zostało złapanych na tym, że na przykład gość ukradł materiały budowlane z czyjegoś zalanego garażu. Czyli niesprecyzowane, jakie dokładnie materiały budowlane, ale już właśnie wyobrażam sobie, jak gościu płynie motorówką po zalanej dzielnicy i kradnie komuś z zalanego garażu cegły. Albo, no bo przecież nie zaprawę, czy klej do płytek. Płytki można, ale klej do płytek już nie, on jest akurat drogi. Więc tak, Rosjanie zajmują się teraz martwieniem się o resztki swojego zalanego majątku, żeby ktoś go nie ukradł. Nie? I w ten sposób, moi drodzy, działa mniej więcej rosyjskie społeczeństwo. Są ludzie, którzy z zalanych domów ratują innych ludzi, którzy ratują zwierzęta, którzy pomagają innym się wydostać albo dowożą im jedzenie, a inni ich okradają. Władza natomiast pozwoliła, żeby na chwilę, przez 2 czy 3 dni, temat powodzi pojawił się w mediach, bo Nie można, dobra propaganda przecież nie przeczy rzeczywistości, tylko ją koloryzuje bardzo mocno. Natomiast teraz już powodzi nie ma, już 2 dni minęły, sprawa załatwiona, a powódź, moi drodzy, trwa już prawie 2 tygodnie i spokojnie drugie tyle jeszcze może potrwać. A co się stanie z tymi dziesiątkami tysięcy ludzi, których domy zostały zalane i nie będą się nadawały do zamieszkania, albo zostały w ogóle, zawaliły się w związku z tą powodzią, o wiele domów zostało zalanych po dach? No to tym się państwo martwić nie może, bo to nie leży w kompetencjach państwa. No i dlatego właśnie, moi drodzy, powtarzam i powtarzać będę, że silne państwo to nie jest takie państwo, które ma dużo czołgów, tylko silne państwo to jest takie państwo, które jest w stanie dbać o swoich obywateli, nieść im pomoc, edukować ich, ale także takie państwo, które nie boi się obywateli słuchać i być przez nich rozliczanym. Takim państwem Rosja nie jest i nigdy nie była. Dziękuję wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.